Gorąca czołówka.
Prawie 17 minut po godzinie 19. Kłaniamy się Państwu nisko. Krzysztof Jankowski za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Dziś w gorącej czołówce między innymi jeden z najbardziej burzliwych tematów ostatnich dni. Temat trudny, bolesny i trochę zdradliwy, na pewno zawiły. Mam na myśli przypadki pedofilii wśród księży i całą dyskusję, jaka toczy się wokół tego tematu w społeczeństwie, w kościele i widać, że sprawa przyspiesza coraz bardziej. W naszym studiu, jak zawsze we wtorkowy wieczór, poznańscy dziennikarze, Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Piotr Jóźwik, przewodnik katolicki.
Dzień dobry.
Oraz Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
No właśnie, ten tydzień taki przełomowy mi się wydaje, słuchajcie, na dosłownie w czwartek, w piątek papież ogłosił, że będzie w przyszłym roku w lutym szczyt na temat pedofilii z udziałem przewodniczących episkopatów wszystkich państw świata, skala globalna. Do tego dochodzą doniesienia z naszego poznańskiego podwórka. Arcybiskup Gądecki mówi, że tam, gdzie nie ma szczerości, nie ma możliwości rozwiązywania samych problemów. Czy ta szczerość jest szczerością dobrowolną, czy wymuszaną przez sytuację? Krzysztof Kaźmierczak.
Szczerość władz Kościoła, zwierzchników, tak? W tym sensie, no myślę, że wymuszaną przez sytuację, niestety. Ten właśnie, no, wydarzenie tutaj krajowe, czyli wyrok 1 000 000 złotych odszkodowania dla ofiary pedofilii.
Będziemy zaraz o tym mówić.
Właśnie jest przełomem. Myślę, że to będzie, że to jest jakiś dzień historyczny, jeśli o to chodzi. I mam nadzieję, że wszystko zależy od Kościoła, od zwierzchników Kościoła, jak oni do tego podejdą, czy będzie lawina spraw, które pokażą takie bulwersujące okoliczności, takie i gorsze nawet, różne, czy też Kościół podejdzie, że tak powiem, wykona krok do przodu, właśnie wzorem tego, co Franciszek, prawda, mówił, ale wykona krok w sensie nie tylko jakichś deklaracji, nie kolejnych słów, prawda,
nawet pełnych miłości.
Ja powiem tak, znam ofiarę pedofilii, dziewczynkę, która wtedy nie miała 14 lat, tak jak tutaj w tym przypadku tego, miała mniej jeszcze. Była dzieckiem 9-letnim, która była wykorzystana przez księdza. Wiem na pewno, ksiądz został skazany.
To jest dobre i to.
Tak, ja byłem wtedy młodym dziennikarzem na początku. Ksiądz Otorowa, w miejscowości niedalekiej Poznania. Ksiądz ten został skazany wyrokiem prawomocnym. Oczywiście wtedy nie było mowy o żadnych odszkodowaniach. Sprawa była bardzo wyciszona.
To jest jeszcze ksiądz?
Ksiądz zmarł. No, niestety tego księdza, jeden z biskupów Wielkiej Glorii, żegnał tego człowieka. Człowieka, który wcześniej, zanim trafił do Otorowa, miał podobne czyny gdzieś indziej, to jeszcze w latach uschyłek, lat 80., prawda? Mhm. Potem trafił do innej parafii po tym wyroku. I tam również parafianie doprowadzili do jego wyprowadzenia się gdzie indziej. W końcu trafił do jakiegoś tam domu. W Alkanzie ta dziewczynka, obecnie kobieta, mam z nią kontakt, ona kilka lat temu napisała. To jest kobieta, której życie się przewróciło. Do dzisiaj, do momentu tego, cały czas wpłynęło to na jej osobowość, na jej problemy rodzinne, psychiczne, różnego rodzaju. Ta kobieta napisała niewinny list do kurii. Tej sprawie, właśnie takiej grzecznej, nie żądała żadnych pieniędzy, tylko że może, bo dopiero po tylu latach ona dotarła do dokumentów i znaczy miała odwagę w ogóle też, żeby o tym mówić. Aha. Nie chciała tego upubliczniać. Napisała list do kurii, odesłali jej: proszę pani, był wyrok i my się tą sprawą nie zajmujemy. I koniec. Napisała to 3 lata temu. I to nie jest załatwianie sprawy. Ta sprawa w ogóle nie wyszła publicznie. Ja o tym teraz mówię na antenie radiowej.
To jest
o
nasza,
tym nie mówiliśmy. Ona się nie zdecydowała.
Nasz kącik dziennikarski.
Nie zdecydowała się na to. Natomiast to jest przykład tego, że Kościół, no bo mówię, 3 lata temu nie można to było wtedy tak zrobić. Ja nie wiem, czy być może ona teraz złoży pozew. Teraz adwokaci się uaktywnią, będą do tych ofiar docierać.
To się zaraz będę
i Kościół
pytał,
może mieć problemy finansowe, prawda, wizerunkowe i inne. Bo to trzeba załatwić inaczej. Tam na przykład, moim zdaniem, powinno do wszystkich dzieci, tam było molestowane pół klasy, dosłownie. Moim zdaniem Kościół powinien do nich dotrzeć, do tych ludzi, znaleźć może, no bo tutaj dane osobowe, prawda, oczywiście czas minął, ale dotrzeć do nich, zawrzeć z nimi porozumienie, nie finansowe, ale po prostu podejść do nich, no, po ojcowsku, prawda, po chrześcijańsku te sprawy załatwić, bo inaczej z tej sprawy, tylko tej jednej, o której tutaj mówię, może powstać wiele, wiele głośnych i skandalicznych historii.
Sebastian Borkowski, zgłaszałeś się?
Tak, zgłaszałem się, bo chciałem powiedzieć, że to jeszcze nie jest przełom.
w zasadzie Krzysztof mnie trochę wyręczył, opowiadając jedną z dziesiątek historii. Ja myślę, że to może być dopiero pierwszy krok do tego, żeby coś z tym zrobić. Natomiast ja mam obawę. Czy Kościół w Polsce będzie na to stać. Ale nawet nie dlatego, że nie wiem,
jak
nie
rozumiem,
będą
mówisz
stanie.
O kwestiach ducha, nie o kwestiach finansów.
Tak, mówię o kwestiach ducha, ale nawet nie chodzi mi w tej chwili o sprawę finansową. Mówię o sprawę próby samemu podejścia do rozwiązania problemu.
Znaczy to nie jest tak, że już ta próba jest podejmowana.
Czyli ja powiem wprost, ja tego na tej zasadzie nie widzę. Ja widzę, że to jest po pierwsze, no. Próba jest rozwiązywana przez to, że jest to wymuszone przez sytuację, przez działania. Obawiam się również, że powiem wprost, to będzie bardzo nie PR-owe i bardzo złe ze strony Kościoła, jeżeli sam właśnie tak zdecydowanie, próbując samemu docierać i otwierać pewne sprawy, próbować w jakiś sposób tym osobom zadośćuczynić, Kościół nie wyjdzie do przodu. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej jak w niektórych państwach zachodnich, że to poprzez śledztwa dziennikarskie, poprzez protesty ludzi, poprzez publikowanie artykułów, wreszcie poprzez procesy sądowe sprawy zaczną być ujawniane, to będzie wizerunkowa, bo patrzę, mówię w tym momencie tylko i wyłącznie wizerunkowa klęska Kościoła.
Najpierw wizerunkowa, a potem może być sytuacja, przykład Irlandii pokazuje, Kościół silny w Irlandii, przecież tak. Irlandia, Kościół
nie
katolicki
już,
miał niezwykle silną
pozycję,
a obecnie co się stało?
Jedno zdanie, Łukaszu.
Także polski Kościół, jeśli nie podejdzie do tego właśnie, nie w taki sposób, że czekając na procesy, skandale i tak dalej, tylko jeśli nie podejmie tych działań, co ja mówiłem, takich cichych działań, które po prostu trzeba podjąć wobec ofiar, wobec ludzi strasznie skrzywdzonych po prostu często na całe swoje życie, to wówczas zapłaci Kościół podobnie jak w Irlandii czy gdzieś indziej. Nie?
I to jest właśnie to jedno zdanie. I to jest może to takie światełko w tunelu dla Kościoła, że wiedząc, jak to wyglądało w innych krajach, mając chociażby przykład Irlandii, gdzieś sam sobie, to musi zacząć się od góry, hierarchowie kościelni stwierdzą, że tak dla Kościoła jako instytucji, jako grupy, jako księży po prostu będzie lepiej.
Piotr Jóźwik, jak myślisz, ile w tym jest takiej wymuszonej sytuacji, o której tutaj mówili przedmówcy, ile w tym jest rzeczywiście przerobienia tego przez Kościół od paru lat? No bo działa specjalna komisja, która jest ksiądz jezuita Adam Żak, który stoi na czele tej komisji, która prowadzi szkolenia od ładnych paru lat, do której mogą się zgłaszać też ofiary pedofilii. Teoretycznie w każdej decyzji jest także ustanowiony osoba do kontaktu. Właśnie niekoniecznie biskup, tylko ktoś taki zwykły, do kogo można przyjść bez tego takiego stresu, że to jest ksiądz biskup, który może nie przyjąć i w jakiś taki dyskretny sposób zrobić. Pytanie moje właśnie. Ile w tym jest takiego przymusu, ile jest rzeczywiście uderzenia się w piersi, przerobienia tego we własnym sumieniu.
Ten przykład, o którym tutaj przed chwilą słyszeliśmy, to jest przykład sprzed 3 lat, jeżeli dobrze pamiętam, i nie wiem, czy w tej chwili jakikolwiek biskup, jakakolwiek kuria zachowałaby się podobnie, między innymi dlatego, że jesteśmy w tej chwili na takiej drodze, z której chyba nie ma już odwrotu. Dlatego, że po drodze w tych ostatnich miesiącach, latach wiele się wydarzyło. Weźmy chociażby ostatnie historie, to jest ta wizyta papieża Franciszka w Irlandii i spotkanie z ofiarami, taki mocny głos w tej sprawie. To jest list do wszystkich wiernych, który papież opublikował po tym, jak wyszło na jaw, co działo się w Stanach Zjednoczonych. To jest ten raport z Pensylwanii. Także mam wrażenie, że Kościół w takim wymiarze powszechnym nie może już z tej drogi zawrócić. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Polsce, to faktycznie wspomniany przez ciebie Łukasz jezuita, który zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży, ojciec Adam Żak, on działa od 2013 roku. Od tego czasu udało się właśnie, tak jak mówiłeś, też wprowadzić różnego rodzaju szkolenia, przygotować ludzi do pomocy ofiarom takich wydarzeń. I ja jeszcze przed programem, bo jest taka informacja, że każda diecezja, tych diecezji jest w Polsce ponad 40, każda diecezja powinna mieć takiego człowieka, który jest osobą kontaktową, do którego można się zgłosić. On powinien niekoniecznie sam przez telefon udzielić pomocy, ale powinien umieć poprowadzić tę osobę, która kiedyś została przez jakąś osobę duchowną skrzywdzona. Byłem na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Bardzo łatwo trafić na tę zakładkę. To jest pomoc, hasło, które wyświetla się na stronie głównej. Zaraz potem jest delegat do spraw dzieci i młodzieży. Jest kontakt do osoby. Jest to ksiądz, ale nie jest to żaden ksiądz, który w kurii ma jakieś...
Praktycznie.
Stanowisko. Ksiądz Jan Glapiak. to jest osoba,
takie,
która...
Są na przykład informacje takie zwrotne, że jak wygląda taka procedura? Czy to jest rzeczywiście robione w taki sposób, że te ofiary mogą liczyć na pomoc prawną, psychologiczną, bo to często jest kompleksowa rzecz, która musi być załatwiona jednocześnie.
Mhm. Znaczy, instrukcje były takie, żeby ta pomoc była. Ja osobiście nie znam żadnej takiej sytuacji i nie potrafię powiedzieć, czy tak faktycznie jest. Natomiast założenia są dobre i mam nadzieję, że będą w coraz większym stopniu realizowane, bo jeszcze niedawno przecież był z tym problem, to znaczy nie wszystkie diecezje z tego obowiązku się wywiązywały. Czasem było tak, że taką osobą kontaktową był jakiś kanclerz kurii, albo gdzieś tam ten kontakt był ukryty. Tak. To jest właśnie kwestia takiej atmosfery, w której bardzo, bardzo trudno o zaufanie. Ale jak jesteśmy przy tym temacie, co Kościół właśnie teraz robi, no to chociażby ostatnio biskup Piotr Libera z Płocka, który wyszedł i przed dziennikarzami powiedział otwarcie, przeprosił, to już Kościół robił w ostatnich miesiącach i latach, natomiast on gdzieś tam podał dane, których brakowało i to był też bardzo częsty zarzut, że nie potrafiliśmy mówić
właśnie. Dodam może, że w Płocku,
w skali kraju.
To jest diecezja, w której taki skandal pedofilski także wyszedł, ujrzał światło dzienne.
Znaczy w ostatnim czasie, bo te skandale, nie ma diecezji, której nie byłoby
nie
skandalu i nie jednego, bo generalnie no to jest statystyka.
To ja zapytam o to oczywiste pytanie, które pewnie stawiają sobie nie tylko wierni, ale w ogóle ludzie, którzy traktują Kościół, jeżeli nawet nie z przyczyn wiary, to z takich moralnych, jako pewien przekaźnik wartości dekalogicznych, uniwersalnych. Jak to się dzieje, że właśnie w Kościele coś takiego jest ujawniane?
Znaczy tak.
Kościół jako dziennikarze. Czy my jako dziennikarze po prostu rzucamy się na to, dlatego że to będzie medialne?
Kościół jest, znaczy pedofile, ludzie, którzy molestują, dorosłe też osoby, które różnych czynów dokonują, są w każdej instytucji generalnie, w strukturach wojska, prawda, policji.
Wszędzie tam, gdzie jest kontakt.
Wszędzie można ich znaleźć. Natomiast
młodzieżą.
Natomiast Kościół, prawda, każdy Kościół, każdy chrześcijaństwo, no to jest, takie czyny są zaprzeczeniem chrześcijaństwa, no każdego słowa, które, nie wiem, powiedział Chrystus nawet, no tak, coś po prostu to się nie mieści w głowie. I dlatego jest to tak tragiczne dla ludzi, którzy stali się ofiarami takich czynów, no bo jeśli ktoś, kto ze słowami Chrystusa na ustach, prawda, no robi coś, co jest, no, obrzydliwe, no straszne, no to jest, ta osoba przeżywa po prostu wstrząs, bo najczęściej są to osoby, tak jak właśnie w tym przypadku, co mówiłem, to dzieci, które podczas katechizacji, prawda, to są ludzie, którzy zetknęli się z tymi duchownymi w sytuacjach związanych z religią,
ten
prawda, i dochodzi do...
W sprawie tego byłego Chrystusa także tam było wskazanie,
tak,
że nie doszłoby do tych przypadków, gdyby nie była ta osoba wykonująca swoją funkcję kapłańską.
Tak, więc stąd jest taki wielki wstrząs dla ofiar, jest większy, myślę, oraz też dlatego jest to bulwersujące społecznie i dlatego media to podchwytują też, no bo ktoś, kto powinien robić zupełnie coś innego, powinien miłość, prawda, Chrystusa przekazywać, no to on realizuje swoje jakieś zachcianki seksualne, prawda, robiąc to pod płaszczykiem religii. Dlatego jest to tak obrzydliwe i tak jak zresztą, w Piśmie Świętym zgorszenie maluczkich, no to lepiej sobie, prawda, kamień, prawda, młyński i do wody się rzucić, niż po prostu coś takiego robić. I to jest, to jest zgorszenie, to jest po prostu coś tak ohydnego, że to nie mieści się w głowie i będzie to na pewno medialne zawsze. Taki czyt nie
jest. I jeszcze jest drugi punkt. Drugim punktem jest to, że niestety, ale część tych wydarzeń raz po prostu pozostała w ukryciu. Podałeś przykład, że ksiądz prawdopodobnie, o którym powoływałeś się, przenoszony z parafii do parafii.
Mimo wyroku.
No to wyobraźmy sobie sytuację, kiedy robi to, nie wiem, policjant.
Znaczy, chciałem zapytać, jak sobie z tym radzą inne.
Właśnie latuje.
Właśnie to jest ten problem, który też wielu ludzi burzy. I może powoduje to, że ten temat jest bardziej medialny. Właśnie to, że ci ludzie, którzy się dopuszczali takich czynów, księża w tym przypadku, nie ponieśli od razu kary ze strony instytucji, albo po prostu jest to rozmyte, jest to potraktowane na zasadzie, będzie przeniesione gdzieś indziej, nie będzie miał styczności z tymi ludźmi. Nawet jeżeli to nie miało miejsca zawsze, ale w świadomości publicznej tej medialnej w dużych przypadkach tak istnieje.
Ale osoba, która ma taką skłonność, dąży do tego, żeby takie kontakty uzyskiwać. No, na przykład jest odsunięta od katechizacji, no to po prostu no nie jest w więzieniu, nie jest zamykana, prawda, gdzieś w klasztorze, więc taki człowiek dąży do różnych sytuacji, żeby z dzieckiem się...
Ale ja też jeszcze tylko a propos właśnie tego przenoszenia w inne miejsca, że to może i się zdarzało, natomiast teraz według najświeższych informacji, o których mówił właśnie wspomniany ojciec Jacques, takie rzeczy nie mają już miejsca, to znaczy bardzo często, bodajże 1/3 przypadków w Polsce, takie historie kończą się wydaleniem ze stanu kapłańskiego. W pozostałych sytuacjach organizuje się życie tych księży w taki sposób, że oni nie mieli kontaktu z dziećmi ani młodzieżą, także odnoszę wrażenie, że to słynne przenoszenie na parafię to już jest na szczęście passé.
Oby tak to było.
To może gwoli uzupełnienia dzisiejsza informacja podana przez media, że ksiądz Roman B., o którym mówimy, którego wyrok został ujawniony, już nie jest kapłanem, został też usunięty ze Zgromadzenia Chrystusowców. Ale ważną kwestię jeszcze chciałbym podnieść, szczególnie w obliczu tego, o czym mówił Sebastian. Zdanie słowa rzecznika Chrystusowców, który powiedział, i pewnie warto się zastanowić nad tymi słowami. Po wyjściu chodzi właśnie o to, czy ktoś będzie tego człowieka kontrolował. Kościół odosobnieniu w pewnych takich warunkach, na przykład w tym domu zakonnym w Puszczykowie, w którym przebywał Roman B., miał pewien wpływ na to, odciął go od kontaktów zewnętrznych, przynajmniej w tym końcowym momencie. A państwo nie prowadzi takiego rejestru twardego pedofilów, przynajmniej nie w taki sposób.
Minister Ziobro mówił jego konferencję chyba z ubiegłego tygodnia, możemy zapamiętać, której mówiąc także o ludziach związanych ze stanem duchownym, że jak najbardziej nie ma tutaj taryfy ulgowej i to, że jeśli ktoś wystąpił, został usunięty, relegowany z jakiegoś zgromadzenia, no to myślę, że no tym bardziej trafi w orbitę zainteresowania służb, prawda? I tutaj ten rejestr osób, przestępców seksualnych...
O kontrolę pytam właśnie.
Rejestr przestępców seksualnych no działa coraz lepiej. No, w tym sensie nie działa on tak, jak właśnie niektórzy by chcieli, że no, mogą się od razu dowiedzieć, gdzie wszyscy tutaj w okolicy mieszkają, prawda? No bo to też mogłoby służyć no, do jakiegoś linczu, prawda? Jakiś procent tych ludzi jednak zmienia się, stara się zachowywać inaczej. Takie sytuacje mają miejsce i tutaj oni po poniesieniu kary i tak dalej, no powinni mieć jakieś szanse, prawda? Natomiast myślę, że te rejestry i te działania też związane z tym, profilaktyczne, kontrola tych ludzi, no to ona, to będzie następowało, bo myślę, że w tym kierunku zmierza polskie organy ścigania, wymiar cały sprawiedliwości w tym kierunku zmierza.
No, mówiliśmy tutaj o osobach skazanych, które do takiego rejestru mogłyby trafić, ale ja tutaj znowu powołam się na ten przykład z Płocka, bo tamtejszy biskup mówił o tym, że nawet jeżeli sprawa była w sądzie cywilnym umarzana, to sądy kościelne nie traktowały tego jako przyzwolenie czy zachętę do zakończenia sprawy, tylko procedowały, rozpatrywały każdy przypadek i nawet jeżeli sąd cywilny nie kończył tej sprawy, to sądy kościelne zajmowały się tymi przypadkami, że
mamy przykłady
wyroki.
Właśnie zupełnie inne, no też medialne takie, w których właśnie sprawa była już nagłośniona, była w tym, a Kościół, ja nie mówię tutaj w Płocku czy gdzie indziej, Kościół właśnie podchodził zachowawczo, proszę, organy są od sprawdzenia tego, póki to nie zostanie sprawdzone, to my nie podejmujemy żadnych kroków.
Także
takie sytuacje
formalne,
też były, prawda?
Przestępstwa obcowania z nieletnim, nieletnią.
No, ale twierdzili...
Do 15 roku życia Kościół traktuje tę barierę, stawia
do
wyżej.
Do 18 roku
życia. Tak, tylko mówię, że Kościół podchodził w ten na zasadzie takie, niech organy to potwierdzą albo nie potwierdzą, dopiero podejmiemy działania. Takie sytuacje były.
Czy to nie jest trochę niepokojący sygnał, bo chrystusowcy, których dotyczy pośrednio ten wyrok, ta sprawa jest precedensowa, dlatego że w sentencji, w wyroku sędzina stwierdziła, że gdyby nie był chrystusowcem, zakonnikiem, księdzem, do tego by nie doszło. Ów już były ksiądz Roman B., ale jednocześnie zakon ponosi jakąś pośrednią odpowiedzialność za to, że był właśnie przenoszony z placówki na placówkę.
Bo mieli tą świadomość.
Ale chrystusowcy się z tym nie godzą. I tym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek, jeżeli
20.
dobrze kojarzę, to obie strony złożyły odwołanie. Czy to nie jest trochę pójście nadal w zaparte? Czy to nie jest trochę wbrew temu, o czym mówi papież Franciszek?
Moim zdaniem tak. I to jest właśnie ta droga do tej przepaści, do której wskoczył Kościół w Irlandii.
Inna sprawa, czy stać tak, Chrystusowi tak. na zapłacenie miliona złotych po to jeszcze?
No, myślę, że lepiej zapłacić milion, niż zapłacić paręnaście czy parędziesiąt milionów. A takie mogą być konsekwencje, bo myślę, że tutaj walka o to spowoduje tylko większą motywację tworzenia różnych organizacji. Bo proszę zauważyć, powstają organizacje społeczne, które grupują te ofiary i tak to właśnie było. Tak było w tamtych krajach właśnie, tak było w Ameryce, tak było w Irlandii i te organizacje prężnie działając doprowadzały potem do o wiele większych wyroków, o wiele większych kwot, prawda, i do nagłaśniania cały czas tych sytuacji. Aha. I myślę, że coś takiego droga, taka rozsądkowa właśnie, to będziemy walczyć, może by była mniejsza kwota. Nawet jakby się okazało, że zostanie ona zmniejszona, to można stracić docelowo o wiele więcej niż płacąc ten milion złotych.
Wyrok jest oczywiście precedensowy, tak? I nigdy nie było takiego rozstrzygnięcia, które wprost sprawę pedofilii wiązałoby z odpowiedzialnością finansową zakonu czy kościoła w ogóle. Tak, w Polsce oczywiście. Dlatego poczekamy, co przyniesie ta apelacja. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Zastanawiam się, czy byłby taki wyrok, gdyby nie to, że właśnie można było odnieść wrażenie, że Kościół nie do końca z otwartą przyłbicą podchodzi do tego problemu.
Tak, tam przecież w uzasadnieniu była kwestia tego, że on nadal pozostaje księdzem. To też sędzia zarzucił właśnie, uzasadniając ten wyrok.
Zwróćmy też uwagę, że te
informacje o decyzjach, nawet jeżeli one zostały podjęte wcześniej, tak naprawdę do wiadomości publicznej została podana po wyroku. To nie wzbudza zaufania, po prostu. Mhm.
Błędy wizerunkowe, błędy w ogóle mechanizmu funkcjonowania Kościoła. Mówi się o tych słynnych bożych młynach, które mielą powoli. Niezrozumienie tego, jak działają media. Pytam, dlaczego Kościół jest najbardziej pod pręgierzem.
Albo hamulcowi. Ja tutaj jestem bardzo, bardzo... Proszę poczytać bloga, wypowiedzi, artykuły Tomasza Terlikowskiego, który bynajmniej jest człowiekiem bardzo osadzonym w Kościele katolickim i on też podobnie uważa, tak jak ksiądz Isakowicz-Zalewski i wielu też ludzi bardzo, bardzo związanych z Kościołem, że jest pewne lobby ludzi, którzy wzajemnie się wspierają i takie hamowanie, przenoszenie i tak dalej wiąże się właśnie z tym. Słyszeliśmy o tym, żeby jacyś biskupi, prawda, zostali pozbawieni funkcji. No, nie słyszeliśmy o takich sytuacjach. Ale to jest sprawa zagraniczna, prawda? To jest sprawa zagraniczna, nie polska. Ja mówię tutaj w polskim wymiarze. Czy coś takiego nastąpiło? Nie. Mhm. Także myślę, że to lobby, które w jakiejś mierze powoduje takie liberalne wewnątrzkościelne podejście, liberalne to jest złe słowo, ale oddające to podejście...
Pojawiło się także pod adresem samego papieża Franciszka. Arcybiskup amerykański.
Jest głową kościoła, utrzymuje, że papież wiedział.
Musimy pamiętać, że mówimy o organizacji, która jest przeogromną organizacją, tak, o zasięgu globalnym, zbudowaną hierarchią i nawet czasami trudno wręcz oczekiwać, żeby sprawy, które dzieją się gdzieś, na przykład w Polsce, żeby wiedział o nich za chwilę papież Franciszek. Zresztą pamiętajmy o tym, że te rzeczy, które się dzieją, mówimy o przestępstwach czy grzechach pedofilii, one nie są powszechnie znane. To znaczy, może się to dziać za zamkniętymi drzwiami w mieszkaniu obok i ty możesz nie mieć o tym zupełnie pojęcia, a skąd nagle ma o tym wiedzieć na przykład, nie wiem, biskup danej diecezji. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, wierzyć, żeby w takiej sytuacji, kiedy mówimy o krzywdzeniu, bo to jeszcze nie wybrzmiało. My rozmawialiśmy o milionowych odszkodowaniach, mówiliśmy o wizerunku, natomiast... I nawet jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce raz, to jest niewybaczalny dramat. I nie chce mi się wierzyć, że ktoś specjalnie byłby w stanie z biskupów, którzy odpowiadają za Kościół w danej diecezji, przymykać oko i powiedzieć, dla dobra instytucji, dla naszego wizerunku, my zostawimy te osoby, przyzwalając na to, co się dzieje.
Ja nie będę wytykał palcem, mówił nazwiska biskupa, który był na pogrzebie księdza zwykłego, diecezjalnego, pojechał biskup z Poznania, ludzie byli tam tam i tam zbulwersowani, i wszyscy inni zbulwersowani tym, że człowieka, który był prawomocnie skazany i raczej i swoją postawą, bo on żadnej skruchy nie wyrażał ani nic, swoją postawą niczym ten człowiek nie pokazał, że jakiekolwiek ma z tego powodu wyrzuty sumienia nawet, i biskup pojechał do niego, pogrzeb mu odprawił. Nie wszyscy księża takiego zaszczytu dostępują. Ja nie mówię, że ten biskup jest akurat przedstawicielem tego lobby, ale możliwe, że wynikało to z jakiegoś pobłażania, które no, wśród takich dostojników, niektórych polskich, także występuje.
Ja wrócę do papieża Franciszka, o którym zagaiłeś, i no, mnie się wydaje, że na to, co on może w tej chwili zrobić, to próbuje. Pamiętajmy, że papież nie jest królem, nie jest jedyną osobą decyzyjną. On może pewne rzeczy próbować narzucić, ale ma całą hierarchię kościelną, kardynałów, biskupów, którzy muszą tą machinę wprawić w ruch. I nawet jak on każe w pewien sposób wytyczyć jakiś szlak, to zebranie, które zwołuje na początek przyszłego roku, zanim ta machina mogłaby się rozkręcić i spowodować faktyczne działania, to też dużo czasu musi minąć. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, i to w przypadku tych osób, które krytykują papieża Franciszka, może to zawsze będzie tak, że jeżeli jest się głową, w tym przypadku Kościoła, to zarówno za te pozytywne rzeczy, jak i za negatywne, nawet jak się nie miało ani z jednym, ani z drugim nic wspólnego, i tak się dostanie. Nie?
No i pewnie. Że ta odpowiedzialność zbiorowa w ogóle jest tak nagminna w tym znaczeniu, że jeszcze
Kościołowi, kapłanom, obrywa się za tę grupkę, promil.
No, który... jaką promil, nie, procent. No,
pewnie procent. Mówimy tutaj o kilku procentach, to prawda. Natomiast ja jeszcze chciałem, a propos papieża, to warto pamiętać o tym, że skoro mówiliśmy tutaj o pewnej opieszałości biskupów czy osób odpowiedzialnych za zamiatanie spraw pod dywan, to warto przypomnieć o tym, że to papież Franciszek właśnie wprowadził taki przepis, który tych biskupów właśnie zamiatających sprawę pod dywan, czy niechcących zajmować się tymi sprawami należycie szybko, no według tej instrukcji oni mają być usuwani z urzędów, wszystko po to, żeby takie historie więcej się nie zdarzały.
Zwróćmy, Franciszek najwięcej zrobił z wszystkich papieży tutaj tych nowożytnych, znaczy zaczął Benedykt, niewątpliwie.
Zaczął Jan Paweł II, bo to była instrukcja, która została wydana w 2001 roku.
To była martwa instrukcja, niestety. Nie mówmy o Janie Pawle II tutaj, bo był to Polak, szkoda, wielki człowiek, prawda, szkoda gorzkich słów, bo przy okazji tego skandalu, prawda, w Pensylwanii właśnie okazało się, no są tam no, dotyczące Jana Pawła II. Także może nie poruszajmy tej kwestii. Były to działania takie, no podjął działania, ale to nie było praktyka. To była teoria po prostu, bo Legioniści Chrystusa, prawda, co sprawa wyszła za Jana Pawła II, dopiero Benedykt zrobił coś. Nie? A to jest sprawa, która to jest po prostu Pensylwania, czy to, co w Irlandii, no to co robił przełożony, założyciel Legionistów Chrystusa, to jest po prostu, to jest, nie wiem, piekło, nie wiem, to jest naprawdę, nie wiem, siódmy po prostu poziom piekła, po prostu to, co ten człowiek robił po prostu, i to się działo wtedy, i wielu dostojników kościelnych przymykało na to, czy dopiero ale zadziałał Benedykt. Benedykt zadziałał praktycznie, no.
I tu właśnie praktycznie działa też papież Franciszek. Zwróćmy uwagę, że nie bał się pojechać do Irlandii, w miejscu, gdzie sprawa pedofilii była gorąca, gdzie całkiem niedawno wcześniej uchwalono ustawę antyaborcyjną, tak, związaną z dozwoleniem.
Ona jest skutkiem tego, skutkiem,
ale
Kościół się
pojechał,
tam tak osłabił tą sprawą, że
papież pojechał i tematem głównym była pedofilia.
Jeżeli to jest temat główny, to znaczy, że być może koniec rzeczywiście z tym zamiataniem sprawy pod dywan. Piotr, jeszcze na koniec, jesteś optymistą? Myślę o polskim kościele. W tym tygodniu też będą spotykali się biskupi właśnie w Płocku. I między innymi ten temat ma być grzany, mówiąc po dziennikarsku.
No, mam nadzieję, że zajmiemy się poważnie tym tematem, bo tak jak powiedziałem, nawet jeżeli zdarzyłaby się taka historia raz, to ona absolutnie nie powinna mieć miejsca. Wiemy, że zdarzało się więcej niż raz i pora przestać chować głowę w piasek.
Ale to ja do tego mam takie dobre dopowiedzenie. Ojciec Paweł Kozacki, dominikanin, mówił, nie można chować głowy w piasek, bo się wtedy wyciąga z niej tylko gołą czaszkę z tego piasku. Zmieniamy temat, pewnie z takiego wysokiego, co przeskakujemy na nieco mniejsze, chociaż nas Wielkopolan bardzo jednak dotykające. Co się dzieje, słuchajcie, z rocznicą stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego? Likwidowane biuro przez marszałka, wchłonięte przez gabinet marszałka. Biuro powołane po to, żeby tylko tę rocznicę wycyzelować, przygotować, zrobić, znieść taki majstersztyk, cacuszko. Okazuje się, że parę miesięcy przed rocznicą, przed godziną W, używając nieco późniejszej nomenklatury, biuro zostaje zlikwidowane. W ogóle jak oceniacie to działania do tej pory, które zostały podjęte?
Ja bym rozumiał rozwiązanie tego biura tylko w sytuacji, gdyby wszystko było świetnie już przygotowane, zamknięte, zrobione i tak dalej. Jest.
Albo no, gdy nie ma obchodów.
No właśnie, a obchody są, prawda? I jest to po prostu ogromna szansa dla Wielkopolan, żeby to powstanie, o którym no poza naszym regionem naprawdę dopiero coś zaczyna się gdzieś tam mówić, gdzieś wspominać, żeby przy tej doskonałej okazji, czyli rocznicy też odzyskania niepodległości, żeby wypromować. I tutaj, no ja nie sądzę, żeby zrobiono to wszystko, że właściwie, że już można tylko czekać, aż owoce, prawda, działań podjętych, wszyscy będą z nich korzystać. Nie, no, jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, co za tym idzie.
Brak
pieniędzy, czy jakiś konflikt, czy no, jest to dla mnie zdumiewające i bardzo mnie to martwi jako Wielkopolanin.
Ale myślicie, że teraz tych obchodów nie będzie po tych zmianach organizacyjnych? Czy
pewnie,
że one będą
uboższe?
Weekend piknik na Widzie się odbył, tak?
Jakiś marszałek Woźniak mówi, biuro spełniło swoją rolę jako zespół zwiadowczo-rozpoznawczy, cokolwiek to miałoby oznaczać, który był w kontakcie ze światem zewnętrznym w okresie przygotowywania naszych przedsięwzięć.
To brzmi jak jakaś taka naprawdę, że jak żart troszkę.
No, tak nie do końca właśnie, co poeta miał na myśli. Pytam też o rocznicę powstania. Ruszyła w sobotę kampania, która ma właśnie to, o czym ty mówisz, Krzysztofie, żeby wreszcie w Polsce wiadomo było, co to jest powstanie wielkopolskie. 2,5 miliona złotych. Naprawdę tyle trzeba wydać pieniędzy, żebyśmy w ogóle byli w stanie się przebić z powstaniem.
A 2,5 miliona no, to mało jest w ogóle. Tak, no, ja tak, jestem troszkę zdumiony.
Aha, czyli ty w drugą stronę.
Znaczy, ja myślę, że na przykład tyle
do połowy
ja myślę, że powinno być taka kwota chociażby wydana na jakieś na przykład fajne spoty, które będą jechałem wczoraj.
Albo na boty.
Wczoraj jechałem pociągiem do Leszna właśnie i wszędzie ekrany właśnie multimedia, wyświetlane historyki w kółko właśnie na okrągło, jakieś tam banalne historie, prawda? No, ja uważam, no tak od razu pomyślałem, no świetne miejsce, żeby, bo to pociągi jeżdżą po całej Polsce.
Ale to
prawda?
Może nie z Leszna, to może żeby... gdzieś na trasie do Otwocka, powiedzmy.
Przepraszam, to był pociąg, który jechał z Gdańska, bodajże, na południe kraju przez Leszno. Także myślę, że takie spoty w pociągach, gdy ludzie naprawdę nie mają co robić, prawda, czasem ze swoich smartfonów, znaczy odwracają od nich wzrok, to tam na przykład spoty i myślę, że to mogłoby kosztować 2 miliony nawet, ale myślę, że to by było dobrze wydane pieniądze.
To jest właśnie pytanie, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, tak? Czy mamy powstanie świętować w zasadzie tak jak co roku, salwami,
Akademia
Pocztą Powstańczą,
przebrani powstańcy,
Poznaniu Pocztę.
Przyjazd
Worki z piaskiem tak, na Plac Wolności.
Nie no, bardzo fajne, to jest fajna zabawa dla dzieci, grochówka i tak dalej, super, byłem na tym nieraz i fajne, ale to jest u nas, w naszym poznańskim grajdole po prostu. Natomiast
to chodzi o to, no, z drugiej strony
żeby
też,
Polska się dowiedziała.
Z drugiej strony też, jakbyśmy zaraz mieli 8 czy 10 milionów na jakiś wielki koncert z okazji stulecia niepodległości transmitowany przez
no mamy 7
stację.
Milionów.
No właśnie,
koncert,
no właśnie. To
trzeba
też,
by zrobić w Warszawie,
i też
nie w
to spotyka z krytyką niektórych środowisk. Więc to jest też pytanie, ale co chcemy osiągnąć, nie?
Ale macie w ogóle nadzieję, że przy tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości, którą wszyscy będą do 11 listopada
to się w ogóle przebije.
Żyli, tak, że my z naszym 27 grudnia za chwilę będziemy mogli też dumnie mówić i cieszyć się zainteresowaniem.
Gdyby znaleźć sposób na to, fajny, nie sztampowy właśnie, gdyby zrobić wydarzenie, które zwróci uwagę nie jako właśnie kolejna akademia, tylko właśnie nie wiem, czy z jakąś gwiazdą, czy jakieś niezwykłe przedsięwzięcie
nie
zrobić
podoba ci się Marara, jakąś inscenizację.
No więc właśnie myślę, że każdy, wielu może pójdzie na ten właśnie koncert Kai i Marii Rodowicz, natomiast nie pójdzie tam ze względu na to, na powstanie i raczej te osoby z powstaniem się nie kojarzą. Nie sądzę, żeby przedstawiły coś, co zwróci uwagę na to właśnie wydarzenie.
A może trzeba było po prostu inaczej nowa kierunkować suknia, tego odbiorcę.
No właśnie.
Mnie się marzy to, żebyśmy przebili się nie tyle z samą informacją, że było takie powstanie, że jedyne zwycięskie, bo to chyba gdzieś tam funkcjonuje, albo i nie. Natomiast żeby też zdradzić trochę tego, jak to się stało. A mieliśmy tutaj w Wielkopolsce po pierwsze efekty tej naszej pracy, bo przecież przed wybuchem powstania wielkopolskiego ta poczucie tożsamości było tak w ludziach silne, że nie było problemów, żeby ci ludzie stanęli razem do walki. Owszem, sprzyjały nam okoliczności, jasne, ale bez tych wszystkich dekad pracy tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce tego sukcesu nie było i myślę, że mamy się czym chwalić i tym się powinniśmy chwalić.
Słyszałem o trzech pojęciach. Cwaniactwo, inteligencja, mądrość, jako takie trzy, oczywiście plus praca, jako takie cztery.
Nie wiem, czy cwaniactwo to jest hasło, którym się można chwalić, mogę się źle kojarzyć.
Nie ma cwaniaka nad warszawiaka, no jasne, tak. Ale w tym momencie mówię pozytywnie.
Póki co poznański samorząd wojewódzki zasłynął jedynie właśnie przykładem naprawdę pokazem na skalę ogromną wyrzucenia pieniędzy w błoto w związku z powstaniem, którym był ten film Hiszpanka. Film, który oglądnęło chyba mniej osób niż pokazy jakiegoś niszowego filmu klasy C, prawda, na jakichś festynach, nie wiem, gminnych, czy jakiś sposób wydano ogromne pieniądze na coś, co zupełnie nie spełniło jakiejkolwiek swojej roli, prawda? Ale to zarazem był pokaz tego, że można znaleźć fundusze całkiem spore. I ja tutaj, jak tak powiedziałem sobie, to naprawdę nie był żart. Zrobienie spotu, który był wyświetlany w pociągach w całej Polsce, naprawdę miałby o wiele większy efekt niż ten koncert, który będzie, prawda? Niż
kampania,
film, prawda? I inne. No właśnie, ale
będą
kampania...
filmiki, będzie Mateusz Damiński, Jan Wieczorkowski, Olga Kalicka, Katarzyna Herman, między innymi sporo aktorów, którzy się kojarzą z takim historycznym polskim, tak bym
Zobaczmy, ja bym właśnie chciał dotrzeć do tych, którzy się historią nie interesują.
A ja się cieszę właśnie, że oprócz tych gwiazd w tej kampanii będą także youtuberzy, że oni będą przekazywać wiedzę o powstaniu wielkopolskim i to jest dobry pomysł.
A być może my po prostu źle celujemy, może koncerty wszystkie, może
powinniśmy... Szafiarki zainspirować, które mają ogromne rzeczy, kolekcja ogromne powstańca. Dotarcie, szafiarki, które by przedstawiły jakieś elementy garderoby, czegoś...
jest żart, dlatego że przy okazji filmu Miasto 44 Jana Komasy powstała specjalna kolekcja ubiorów wzorowanych
na... więc naprawdę można zrobić wiele. Ja wcale tutaj nie żartuję. Można, po prostu trzeba szukać działań niesztampowych z dotarciem przede wszystkim do młodych ludzi.
To może po prostu ten koncert nie powinien się odbyć na Bułgarskiej, tylko na Stadionie Narodowym, albo na Stadionie
w Warszawie. I myślę, że spokojnie można było wynająć ten stadion.
Ale to dla kogo wtedy ta rocznica?
No, żeby pokazać w skali ogólnopolskiej, prawda? Pokazać warszawiakom chociażby, którzy są daleko od Poznania i różnie myślą o Poznaniu.
W Warszawie będzie chociaż ta premiera opery Paderewskiego, jedynej, którą nakręcił. Będzie premiera warszawska i dopiero bodajże 26 czy 7 grudnia
będzie masowych odbiorców, na pewno. Setki tysięcy ludzi będzie chciało ją.
No nie, słuchajcie, tak może trochę żartujemy, ale mi się osobiście wydaje, że to wtedy po prostu nie jest prosty temat, że patrząc
sprzedawanie historii w ogóle?
Raz, sprzedawanie historii. Dwa, no jakby nie patrzeć, w kontrze do powstania warszawskiego, które na terenie kraju jest po prostu bardziej znane. Po drugie, rocznicy odzyskania niepodległości, która będzie chwilę wcześniej. Po trzecie, no my tu w Poznaniu przeżywamy rocznicę powstania wielkopolskiego co roku w bardzo podobny sposób. Nazwałbym to nawet schematycznie.
Taki do złudzenia.
Za schematycznie?
Ja nie wiem, czy za schematycznie, ale na pewno w dużej części nam to odpowiada. Natomiast ten pomysł, o którym wspomniałeś, youtuberzy. Tak, no to jest może ten sposób, żeby do innej grupy odbiorców niż to dotychczas w ostatnich latach miało miejsce dotrzeć.
To ja tylko jeszcze anegdotę na koniec a propos tego takiego archaicznego sposobu przeżywania tej rocznicy, bo ostatnio koleżanka mi opowiadała, że jej syn czwartoklasista uczy się na 11 listopada Gaudemater po łacinie.
No, wspaniały nowoczesny sposób patriotyzm. Na to, żeby pożegnać podręcznik historii na długie lata, może i na zawsze.
Znaczy, uczy się nie z własnej inicjatywy, tylko pani kazała.
Tak, tak. Spotykają się w szkole, wszyscy, nie ma wtedy lekcji i śpiewają.
No. Wasz pomysł, gdybyście mieli być takim wynajętym. A w ogóle to może jest ciekawe, że youtuberzy w tym wszystkim są największym przekaźnikiem, że to jest kanał, może tak się zmieniła ta historia, że ja, to jest główny kanał, który myśli celowy.
Ja jestem zwolennikiem...
Nie, jeden z atrakcyjnych kanałów.
Zwolennikiem internetu. Mi osobiście by się widział film a la Katedra Bagińskiego swego czasu. Tak. W ten sposób zrobiony 2-3-minutowy, jakoś pokazujący te wydarzenia w takim bardzo dobrym
stylu. To co, może marszałek Woźniak powinien zadzwonić z Tomasza Bagińskiego, zapytać, czy ma wolne terminy
albo,
w kalendarzu.
Albo zlecenie zrobienia czegoś takiego ludziom, którzy robi. A nie, to Bagiński chyba też brał udział w tych spotach związanych z popularnym serwisem aukcyjnym.
Tak, takie to też jest Bagińskiego
odwołujące
studio.
Się właśnie. No świetne, no to są świata. Rzeczy,
legend, tak. Legendy
które,
polskie,
które tak, zaowocuje teraz jakimś filmem, prawda, fabularnym w ogóle. No to po prostu zrobienie czegoś o powstaniu takiego jednej historyjki, która by się odwoływała do czegoś.
Która wygląda jak Hollywood do potęgi.
No właśnie, i to by nie był budżet Hiszpanki żadnej, tylko o wiele mniejszy, a mówiłaby o tym cała Polska.
Jest tylko jeden problem. Czas.
No teraz już czasu teraz na to już nie ma. Czasu teraz już nie, no ale właśnie ale czemu o tym nie myślano?
101, 102, 103.
Pogrzebane szanse, ale powstanie zwycięskie.
No tak. Z tego się możemy cieszyć.
Ja myślę, Łukaszu, że na pewno za 3 miesiące, jak będziemy rozmawiać, to będziemy mówili o przyjeździe Paderewskiego, także w naszym poznańskim środowisku ten temat...
To ja takie gotowce odświeżę, które mam z poprzednich lat.
Ja widzę panią, która je grochówkę na właśnie makiecie poznańczyka, prawda, tego pojazdu pancernego i tak widzę właśnie rocznicę. Myślę, że ta grochówka tam znowu będzie i ludzie będą właśnie wykorzystywali rekwizyty historyczne do oparcia swoich talerzy z grochówką.
A potem będziemy mieli pretensje, że nie znają.
Proszę Państwa, no miejmy nadzieję, że jednak jakiś, nie wiem, jakaś taka odprysk tego, co się dzieje w tej kampanii wyborczej, zadziała jak taka iskra i może wyjdziemy poza tą sztampę, czego sobie Państwo...
To w ogóle może być bardzo ciekawe, bo wyobraź sobie, że przewodniczyć obchodom może być zupełnie inny marszałek. I co wtedy?
No mamy wybory przed sobą, właśnie może być różne, no ale wtedy on już jakby przejmie, no znaczy nie będzie mógł nic zrobić.
Nie będzie mógł zrobić,
a odium spadnie na niego.
Konspiracyjnym szeptem zakończył nasze dzisiejsze spotkanie z Sebastianem Barkowskim. W studiu byli także z nami Piotr Jóźwik, przewodnik katolicki, Krzysztof Kaźmierczak, Telekurik, Telewizji Polskiej. Kłaniam się Państwu nisko, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.